Dzień dobry, gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie kuratorze, wiemy, że będą zmiany w maturach na korzyść maturzystów. Ja tylko zadam pierwsze pytanie. Pamięta pan swoją maturę?
Pamiętam doskonale, to jest emocjonalne przeżycie. Ciężko powiedzieć, czy to była matura trudniejsza, czy nie, bo dla każdego pokolenia to jest zawsze wyzwanie. Ale na przykład z języka polskiego pisaliśmy, mając 3 tematy do wyboru, wypracowanie 5 godzin zegarowych. Do niedawna było to 170 minut, a od tego roku będzie to 240 minut. Niektórzy narzekają, ojej, 4 godziny trzeba będzie pisać. Przy czym są 3 zagadnienia, czyli język polski w użyciu, test historyczno-literacki i wypracowanie, czyli różne formy. A myśmy tylko jedną formę, wypracowanie, i trzeba mieć lektury w głowie i cytaty na pamięć, no ewentualnie.
Ja swoją pamiętam z polskiego, nawet tytuł, a pan pamięta?
Tak, pamiętam. Była to charakterystyka bohatera literatury dwudziestowiecznej i pamiętam, że tak się chwilę nad tym zastanowiłem, po to, żeby odrobinę ochłonąć, bo to jednak kiedy się wchodzi na salę maturalną, to w nogach jest miękko i trzeba dać sobie troszeczkę oddechu. Może gdzieś na karteczce, przynajmniej tak wtedy było, wypisać obok jakieś tytuły, tezy, treści.
Coś, co się pamięta w ogóle.
Coś, co się pamięta, może jakiś cytat. Więc pomyślałem sobie, że to będzie bohater walki i pracy. Napisałem na 10,5 strony papieru kancelaryjnego. Chwalić Boga dostałem ocenę bardzo dobrą. Odrobinkę się pochwalę, ale to spowodowało, jako że wcześniej miałem oceny dobre przez ostatnie 2 lata nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, bo jestem synem ziemi wieluńskiej, to z oceną bardzo dobrą również tym samym zdałem egzamin ustny. Nie musiałem podchodzić do ustnego. No, na matmie już się trochę męczyłem, no ale chwalić Boga ogólnie.
Humanista.
Tak, chwalić Boga, matura poszła.
Powiedział pan, że nogi były z waty, czyli pan rozumie, co się dzieje z maturzystami teraz, jak oni przeżywają i się boją tej matury, bo to jest pierwszy tak poważny egzamin w życiu, który decyduje o przyszłości.
Co więcej, matura teraz jest jednocześnie kwalifikacją na studia.
Właśnie.
Myśmy zdawali egzaminy wstępne lub, tak jak ja, byłem olimpijczykiem, w związku z tym bez egzaminu dostałem się na historię. Tutaj w naszym pięknym we Wrocławiu, twierdzy Solidarności, bo to była dla mnie bardzo ważna sprawa. Wynik z matury rozstrzygnie o realizacji naszych marzeń.
Dokładnie, ale to co zaproponował w ubiegłym tygodniu minister edukacji, czyli zmniejszenie o 20-25% wymagań na maturze, jest to dobre, bo też wynika z badań, że przez pandemię maturzyści, co właściwie młodzież, 20% z nich są w stanach jakichś depresyjnych.
No na pewno długotrwała izolacja odcisnęła się piętem na psychice młodego pokolenia. Co więcej, ta nauka zdalna, bo to mieliśmy i hybrydowo, i mieliśmy zdalnie, a później mieliśmy stacjonarnie i to się przeplatało przez te ostatnie 3 lata.
Taki chaos dostawały dzieciaki.
Nie da się zaprzeczyć, ale odpowiem tak. 2 poprzednie roczniki pandemiczne zdawały egzamin w oparciu nie o podstawę programową, tylko wymagania egzaminacyjne określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, które to rozporządzenie i które to wymagania właśnie stanowią około 75-80% treści programowych tego, co zawiera podstawa programowa. I dylemat był taki, czy obecny rocznik powinien mieć ten przywilej. Do nas też odzywali się, a to maturzyści, a to ich rodzice. My jako kuratorzy też gardłowaliśmy w ministerstwie, zwracaliśmy się do pana ministra, pamiętam takie rozmowy, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Pan minister to uczynił. I 1 sierpnia 2022 ukazało się rozporządzenie właśnie o tych wymaganiach egzaminacyjnych na maturze. I one są okrojone. Ale jak się okazało, maturzystom to nie wystarczyło. Część z nich zaczęła zbierać podpisy, żeby w takim razie nie było egzaminów ustnych. Nie ma uzasadnienia, żeby nie było egzaminów ustnych.
Bo tego najbardziej się boją właśnie. To jest strach przed wystąpieniem publicznym.
Egzamin mamy maturalny. Świadectwo, które się otrzymuje po zdaniu matury, to jest świadectwo dojrzałości. Zawsze były egzaminy ustne i przez ostatnie 2 lata ich nie było, ale wyłącznie z powodów pandemicznych. W chwili obecnej tego powodu nie ma.
I teraz ta ustna będzie wyglądała tak, że to się losuje zestaw pytań.
Matura z języka polskiego zmieniła się trochę. Część pisemna będzie trochę dłuższa, bo do tej pory to było 170 minut, teraz będzie 240, czyli 4 godziny. Dalej, no są te 3 formy, więc jeżeli nie z jednej, to z drugiej, jak nie z drugiej, to z trzeciej, jednak te 30%, bo tyle w dalszym ciągu wynosi próg zdawalności, tyle na podstawie uda. No i dochodzi ta jedna część, która się nazywa testem historyczno-literackim. To jest taka wiedza z poszczególnych epok. Jeśli chodzi o egzamin ustny, godzi się tutaj dopowiedzieć, że do tej pory była to odpowiedź na jedno pytanie, analizowany był tekst kultury, teraz dalej będzie analizowany tekst kultury, ale dochodzi pytanie z lektu. I to jest właśnie ta kość niezgody.
Tego się boją.
Ale pamiętajmy, że wymagania egzaminacyjne, one ograniczyły liczbę lektur, w oparciu o które będą przygotowane pytania. Od bardzo wielu miesięcy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej te pytania figurują.
Jeszcze tylko dodam, że matematyka też będzie łatwiejsza, tak, będzie więcej zadań takich z prawdą czy fałsz, mniej otwartych też
zostało,
tego.
Tak. Również to jest drobna korekta, jeśli chodzi o matematykę, ale dodam, nauczyciele wiedzieli wcześniej, bo niektórzy mówią, ojej, to na ostatnią chwilę. No nie na ostatnią chwilę. Odpowiem, że formuła matury, ta, o której teraz rozmawiamy, została podana do wiadomości publicznej, uwaga, na wiosnę roku 2021. Parę miesięcy do matury nam zostało. To nie jest dużo, ale myślę, że jeszcze na tyle sporo, że jeśli by teraz przysiąść.
To jest 30%. Da radę zdać.
Bywa tak z młodym pokoleniem i chyba z każdym pokoleniem.
Naszym też
że tak
było,
stereotypowo zauważę. Szczególnie uczymy się im bliżej do egzaminu. Trochę na ostatnią chwilę.
To teraz jeszcze o wynagrodzeniach. Egzaminatorzy teraz na matury będą mieli większe wynagrodzenie za sprawdzanie właśnie tych prac maturalnych.
Tak, było to przedmiotem postulatów nauczycieli, którzy sprawdzali pracę, bo te stawki ani drgnęły, no a inflacja poszła jednak do góry. A pamiętajmy, że tych maturzystów mamy sporo. Pan minister ogłosił i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosili na wspólnej konferencji prasowej, że właśnie te stawki za poprawę prac maturalnych, że one wzrosną o kilkanaście procent.
Od stycznia też, jak już jesteśmy przy wynagrodzeniu, nauczyciele, bo wzrosła płaca minimalna, tak? Tutaj przypomnę 3490 zł brutto.
Tak, od 1 lipca będzie 3600.
Nauczyciele też mają, tak, podwyżkę, ale tutaj nauczyciel początkujący z tytułem magistra, przygotowanie pedagogiczne, to zarobi o 66 zł więcej tylko niż płaca minimalna.
Wszyscy chcemy, żeby w oświacie zarabiać godziwie, żeby zarabiać dobrze. Spory, rozmowy, a nawet strajki w ostatnich latach o tym oczywiście zaświadczają. To jest jedna strona medalu. Druga to taka, że jesteśmy w wielkich potrzebach wojennych, że trwa barbarzyńska wojna Rosji na Ukrainę, że musimy się na potęgę i w szybkim tempie zbroić, że musimy wspierać też państwo ukraińskie, a więc bezpieczeństwo ponad wszystko. Jesteśmy dorośli, a więc rozmawiamy o pieniądzach.
Tu inflacja nauczycielom też zżera pensję.
Inflacja w nas uderza. W zeszłym roku nauczyciele dostali podwyżkę 4,4 od 1 maja, dostali wszyscy. Później od 1 września 20% nauczyciele stażyści, a 10% kontraktowi. Teraz od 1 stycznia, tak jak pozostała część sfery budżetowej, 7-8% dostali nauczyciele. Przy czym nauczyciele mają płatne z góry, a jednocześnie nie została podpisana ustawa budżetowa przez prezydenta. Ona już przeszła przez Sejm, Senat, wróciła do Sejmu, została przegłosowana. Pan prezydent Andrzej Duda lada chwila podpisze ustawę budżetową. Wtedy minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek, będzie mógł wydać rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia zasadniczego i one będą wyższe w stosunku do tych, które obowiązywały dotąd o 7-8% z wyrównaniem od 1
stycznia.
Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy stawka nauczyciela początkującego to będzie wynosiła 3690, mówię o stawce brutto. Płace nauczycieli to nie jest tylko wynagrodzenie zasadnicze.
Dodatki też są. Tak.
Są różne dodatki, to jest wysługa. Wysługa, która maksymalnie jest, jak wiadomo, do 20%, a my mamy 2/3 w Polsce nauczycieli dyplomowanych, więc oni mają więcej stażu, więc na ogół się legitymują tym dodatkiem. Mamy dodatek wiejski 10%.
Ale kiedyś trzeba zacząć tą naukę.
Są godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, godziny ponadwymiarowe nauczycieli brakuje, więc lepiej jest i myślę, że jest wiarygodniej. Powinniśmy się posługiwać kategorią nie tyle wynagrodzenia zasadniczego, ile wynagrodzenia uśrednio
z dodatkami. Ile wynosi?
Czyli uwzględniającego te dodatki.
Mniej więcej.
I ministerialne dane, mówię na początek o nauczycielu początkującym, to jest 4770. To też nie jest jakieś wielkie halo, ale już
to jest brutto.
Ale już to lepiej wygląda, niżeli 3600. W przypadku nauczyciela mianowanego to jest 5770, a w przypadku nauczyciela dyplomowanego 7323 zł. I ktoś powie, hej, ale przecież ja tyle nie zarabiam. No ale jeżeli jeden, drugi, trzeci, piąty tyle
średnia
nie zarabia,
to
w takim razie kto to zarabia i ile on musi zarabiać, żeby była średnia?
Tak samo jest ze średnią krajową niestety.
Posługiwanie się wyłącznie kategorią wynagrodzenia zasadniczego jest trochę mylące i myślę, że powinniśmy dyskutować uwzględniając właśnie również inne składniki wynagrodzenia i wtedy ta dyskusja jest rzeczywista. No ja mam oczywiście z jednej strony zrozumienie dla postulatów środowiska oświatowego, sam się czuję jego częścią, a z drugiej strony to, co podkreśliłem, no musimy mieć na widoku, prezentując postawę propaństwową, to co się dzieje na wschodzie. Mówiąc mocno i dobitnie, jeżeli nie chcemy, żeby nasze miasta, polskie miasta wyglądały jak ukraińskie, to musimy postawić na zbrojenia, musimy się uzbroić w cierpliwość także i musimy być solidarni. Powinniśmy wspierać państwo ukraińskie, żeby dalej istniało i było buforem.
A jeszcze sprawa laptopów.
W swoim czasie Donald Tusk obiecywał laptopy dla gimnazjalistów. Tego, jak wiele innych obietnic, nie dotrzymał. Natomiast ta obietnica o laptopach, która padła z ust pana premiera Mateusza Morawieckiego, ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czarnka, to ona na tym polega, że od 1 września wszyscy polscy uczniowie w czwartych klasach otrzymałem laptopy.
To jest 370?
To jest 370 tysięcy. Mhm. Co więcej, padła również obietnica, że
nauczyciele też mają
dostać. Że ponad 400 tysięcy nauczycieli otrzyma również laptopy. Nauczycieli jest około 670 tysięcy, więc myślę, że też jakaś kategoria tych nauczycieli, przynajmniej w pierwszym rzucie. I do tego dochodzi obietnica, że w kolejnych latach, a więc systematycznie każdego roku, następne roczniki tych czwartoklasistów będą otrzymywać laptopy i myślę, że to jest dobrze, bo to jednak szkoła się unowocześnia.
Trochę niektórzy nauczyciele mówią, że co z tego, jak będą laptopy, jak nie będzie nauczycieli, którzy będą mieli na nich pracować. No, też są takie głosy.
Wie pani, 2 tygodnie temu wertowałem barometr zawodów. To jest na Dolnym Śląsku.
Tak, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Przygotowuję taki dokument bardzo ciekawy. Tam jest analiza poszczególnych powiatów, poszczególnych zawodów i tak dalej. Ale jedna konkluzja jest najważniejsza. Mianowicie wszystkie zawody na Dolnym Śląsku są deficytowe. Wszędzie brakuje pracowników. Brakuje w biznesie, brakuje w urzędach, brakuje w wojsku, co pilnie nam potrzeba. Brakuje w policji i tak dalej. No i to jest przedmiotem jakiejś rozmowy, udogodnień, no również kwestii finansowych. Sprawa jest otwarta. Związki zawodowe, reprezentując środowisko oświatowe, będą te tematy podejmować. Rozmowy, nawet twarde rozmowy, tak. Natomiast co do protestów, to myślę, że trzeba się miarkować właśnie z uwagi na tę sytuację geopolityczną, wojenną, bo świat naprawdę stoi na krawędzi. Sprawa jest otwarta. Również na przykład jeśli chodzi o emerytury, które to uprawnienie kiedyś nauczyciele, o wcześniejsze emerytury, które to nauczyciele posiadali, zostało zlikwidowane w roku 2009. Teraz są takie zapowiedzi, że być może to wróci.
To, co powiedział minister Czarnek o tych zwolnieniach jeszcze wśród nauczycieli, bo idzie naprawdę niż demograficzny, 100 tysięcy nauczycieli, to takie trochę straszenie też było. Oni się przestraszyli.
Nie podzielam tego poglądu, żeby pan minister kogokolwiek straszył. Pan minister analizuje trendy demograficzne, myśli z troską o tym, co się będzie działo nie w przyszłym roku, tylko za 2, za 3, za 5. I widzi, że mamy do czynienia z niżem demograficznym w naszym kraju, który jest w chwili obecnej amortyzowany przez dzieci, przez uczniów ukraińskich, na przykład na Dolnym Śląsku 21,5 tysiąca. My na trzecim miejscu jesteśmy po Mazowieckim i po Górnym Śląsku, ale w innych województwach tych Ukraińców jest mniej. W naszym województwie, co mnie szczególnie interesowało, w dużych miastach przyzwoicie, ale też widzimy, że Wrocław, aglomeracja wrocławska na plusie, gdzie indziej delikatne spadki. Mniej więcej to się będzie przez kilka lat utrzymywało na poziomie 28 tysięcy w roczniku, a później będzie spadał. I to też się równomiernie nie rozkłada, gdzie na północy województwa i właśnie tutaj Wrocław, bardziej na wschodzie, stabilnie, natomiast na zachodzie wysychamy demograficznie, a szczególnie depopulacja postępuje w Kotlinie Kłodzkiej. W związku z tym może się okazać, że tu pilnie trzeba będzie nowych nauczycieli, skąd ich brać, natomiast tam niestety być może przyjdzie dyrektorom nauczycieli zwalniać i wtedy w sukurs przyjdzie właśnie ta idea pana profesora ministra Czarnka, która będzie ratować właśnie koleżanki i kolegów, bo będą mogli przejść na wcześniejsze emerytury i być może po przejściu na te emerytury może się zatrudnić na parę godzin. Pan minister nie zatrudnia i nie zwalnia, tak jak kurator, prezydent, wójt, etc. nie zatrudnia, nie zwalnia. To niż demograficzne jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Myślę, że nie ma większego zadania dzisiaj, także dla elit politycznych, jak zmierzenie się z wyzwaniem, którym jest depopulacja.
Panie kuratorze, czego życzyć oświacie, bo mamy początek roku kalendarzowego na ten rok. Co jest potrzebne oświacie?
Życzę spokoju. To paradoksalnie zabrzmi, ale w świetle tego, o czym mówiłem przed chwilą, życzę pokoju. Życzę normalności, bez jakichś wstrząsów, bez konfliktów. Deklaruję, że my w oświacie zrobimy to, co do nas należy. Dodam, bo rozmawialiśmy troszkę o podwyżkach, troszkę o pieniądzach, że subwencja oświatowa na rok 2023 jest rekordowa. W zeszłym roku było to 53,3 miliarda, teraz będzie 64,4. To jest, wzrost,
jest to wzrost
ponad 20%, a więc ponad inflację. Będą kontynuowane sztandarowe, flagowe programy, takie jak Laboratoria Przyszłości, tak jak Poznaj Polskę, Aktywna Tablica. Z programu Polski Ład samorządy otrzymały na inwestycje 5,2 miliarda, i ta polityka będzie kontynuowana, więc sądzę, że rok 2023, mimo tych potrzeb wojennych, o których tak dużo mówiłem, będzie rokiem inwestowania w oświat.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Rodzina był dolnośląski kurator oświaty. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.